W kolejnym odcinku naszego podcastu powracamy po swoich. Witamy naszego kolejnego gościa, którym jest pani mecenas Anna Szeląg, zastępca dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że możemy po takim etapie rozmowy trochę romantycznej z profesorem Szwagrzykiem, trochę wspominkowej, przejść do kolejnego etapu, którym jest codzienność Biura Poszukiwań. Kiedy mówimy o biurze, myślimy o pracach archeologicznych, mówimy o identyfikacjach, mówimy o uroczystościach, ale przecież biuro to jest codzienność. Biuro to są jakieś mechanizmy, które muszą to wszystko organizować, zwłaszcza, że jesteśmy instytucją państwową. I to wszystko musi spinać, zdradzam trochę tajemnicę, pani dyrektor. Jak to pani robi? Jak to wygląda, żeby doszło do prac poszukiwawczych?
Prawdą jest, że te działania nigdy nie są proste, nigdy nie są takie same i zawsze są sytuacje nieprzewidziane. Całą pracę archiwistów, historyków musimy przełożyć na warunki obecne, na stan faktyczny, na wszystkie zgody, umowy, zezwolenia. Tym się zajmuje sztab ludzi i nigdy nie jest tak, że da się wszystko przewidzieć. Praca więc w biurze jest bardzo wymagająca, bardzo angażująca, ale jednocześnie daje wiele satysfakcji. Mam nadzieję, że wszystkim, mi na pewno.
Kiedy dostajemy takie zgłoszenie, że być może gdzieś są szczątki, albo sami podejrzewamy, że są te szczątki, to do której z komórek w biurze poszukiwań trafia taki wniosek, żeby potem mogło to przejść całą tę drogę przez prace archeologiczne, później identyfikację?
Idealnym byłoby, gdyby trafiało do jednej komórki, a czasami zdarza się, że trafia do wielu osób. Nasi wnioskodawcy chcą być zapobiegawczy i po prostu zwiększyć pewnie szanse na szybkość załatwienia sprawy. Ale mówiąc poważnie, zawsze trafia to do weryfikacji przede wszystkim Wydziału Analiz Historycznych, który zajmuje się przygotowywaniem na podstawie dostępnych źródeł, zarówno naszych wewnętrznych, jak i źródeł zewnętrznych archiwów, również zagranicznych. Stara się naświetlić tak rys historyczny, aby zweryfikować, czy dane zgłoszenie jest zasadne, czy mamy do czynienia rzeczywiście z ofiarami zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, których do poszukiwania których ustawa nas obliguje.
I nie każde zgłoszenie jest takim realnym zgłoszeniem, które można podjąć.
Do wszystkich na pewno podchodzimy w sposób bardzo krytyczny, ale profesjonalny. Nie bagatelizujemy żadnego zgłoszenia. Staramy się wszystkie sprawy zbadać, aby móc odpowiedzieć wprost, czy są przesłanki, żeby prowadzić prace poszukiwawcze, czy nie.
I tymi przesłankami jest to, co zapisano w ustawie. Może sam sobie zadaję pytanie i sam na nie odpowiadam, ale to, co zapisano w ustawie, że szukamy ofiar terroru komunistycznego, nazistowskiego.
Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej od 2016 roku obliguje instytut do poszukiwania grobów ofiar. Można to określić bardziej ogólnie, ofiar zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Mamy do czynienia tutaj zarówno z ofiarami, z żołnierzami poległymi w wyniku działań wojennych, z osobami cywilnymi poległymi w wyniku działań wojennych, ale również zaplanowanymi zbrodniami komunistycznymi, hitlerowskimi, zbrodniami niemieckimi i innymi, gdzie jest wątek nacjonalistyczny.
Czyli XX wiek. Interesuje nas XX wiek. O tych pracach bardzo szczegółowych mamy pomysł, żeby rozmawiać w kolejnych naszych odcinkach, kolejnych naszych rozmowach, o bardzo konkretnych przykładach, ale chciałbym dzisiaj z panią dyrektor porozmawiać o takim szczególnym wątku prac Biura Poszukiwań, w ogóle prac Instytutu Pamięci Narodowej, mianowicie o wątek zagraniczny. Zbrodnia katyńska, czy to też jest obszar działań Biura Poszukiwań?
Jak najbardziej. Biuro Instytut Pamięci Narodowej prowadzi prace poszukiwawcze również osób, których groby znajdują się za granicą. Przede wszystkim za wschodnią granicą, bo mamy do czynienia z największą ilością takich zdarzeń. Rosja jest kierunkiem dla nas bardzo ważnym i zawsze była. I udało się w latach 90. staraniami państwa polskiego przeprowadzić prace ekshumacyjne ofiar zbrodni katyńskiej w kilku miejscach. Między innymi był to Charków, była to Bykownia, było to Miednoje. W Katyniu również były prowadzone prace, ale wiemy, że nie zostały przeprowadzone w taki sposób, w jaki należało je przeprowadzić, i też nie wszystkie groby zostały ekshumowane. O tym dowiedzieliśmy się między innymi w 2000 roku, kiedy podczas prac zwykłych na terenie memoriału prowadzonych przez Rosjan odkryto nieznany dotąd grób, w którym ujawniono szczątki Polaków, polskich oficerów. Tę informację przekazano oficjalnie stronie polskiej na ręce pana prezydenta Kwaśniewskiego. Natomiast żadne prace nie zostały ani zawnioskowane, ani oczywiście przeprowadzone. Instytut Pamięci Narodowej, mając na uwadze tę okoliczność oraz dysponując wynikami badań historycznych, złożył w 2021 roku, rok temu, wniosek o przeprowadzenie prac ekshumacyjnych właśnie w tej mogile, zwanej mogiłą numer 9 w Katyniu. Również objęliśmy wnioskowaniem pracę w innej mogile, w której według prac prowadzonych przez polskich archeologów może istnieć mogiła ze szczątkami Polaków. Oraz został zidentyfikowany jeszcze tak zwany dół z mobiliami, czyli z przedmiotami, które posiadali oficerowie polscy podczas tego ludobójstwa. Na wniosek niestety nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Wniosek został złożony, jednak strona polska nie otrzymała żadnej odpowiedzi.
Czyli nie było odpowiedzi odmownej, nie było po prostu żadnej odpowiedzi.
Nie było żadnej odpowiedzi. Należy też powiedzieć, że 2 lata wcześniej złożyliśmy wniosek o przeprowadzenie prac poszukiwawczych na 2 cmentarzach, gdzie zostali pochowani Polacy, polscy oficerowie, którzy nie zostali straceni w wyniku decyzji katyńskiej, ale zmarli w obozie w wyniku chorób, w trudnych warunków tam panujących, i są pochowani w okolicach Kalinina na 2 cmentarzach. Na te wnioski również żadnej odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Co więcej, wtedy w 2019 roku składaliśmy również wniosek o możliwość przeprowadzenia prac weryfikujących miejsce, w którym były wykonywane, trudno powiedzieć, wyroki, decyzje, tak, gdzie byli straceni Polacy, na terenie dzisiejszego Uniwersytetu Medycznego w Twerze. Tam według zeznań ówczesnego obwodowego szefa NKWD Tokariewa właśnie były wykonywane egzekucje. I oczywiście zgody nie uzyskaliśmy, żadnej odpowiedzi nie uzyskaliśmy, natomiast zbiegło się to w czasie z demontażem tej tablicy. Był słynny proces, który był prowadzony w Rosji. Niestety tablica nie została przywrócona na tym budynku, która upamiętniała ofiary zbrodni katyńskiej.
Kiedy mówimy o wpływach sowieckich i o konsekwencjach, to myślimy nie tylko o współczesnej Rosji, o granicach współczesnej Rosji, ale myślimy też o tym, co się działo kilkadziesiąt lat temu, kiedy istniał Związek Radziecki. Myślę tutaj o tych Polakach, którzy zostali wywiezieni w głąb Związku Sowieckiego, i o tych, którzy tam pozostali. Część wróciła. Znamy tę wielką historię XX wieku, ale też wielu tam pozostało, wielu tam zmarło. I mamy tutaj do powiedzenia pewną rzecz, która w zasadzie jest nieznana, a jest wielkim odkryciem. Mianowicie mam tutaj na myśli nieupamiętnione miejsca pochówku, które Biuro Poszukiwań inwentaryzuje, ewidencjonuje i wręcz nazywa po imieniu, bo chodzi o konkretne nazwiska.
To prawda, jest to projekt, bo jest to jeszcze w fazie projektowej, który rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, którego celem jest zinwentaryzowanie, to może właśnie takie słowo mało adekwatne, znaczy mało słowo niewłaściwe, natomiast opracowanie dokładnej mapy, gdzie znajdują się groby osób, które zostały wywiezione do byłej sowieckiej Rosji i na zawsze tam pozostały. I mówimy tu właśnie o obszarze całego byłego Związku Radzieckiego. Mamy teraz kolejną rocznicę masowych wywózek. Na pewno wszyscy słyszeli o wywózkach na Syberię, w głąb dalekiej Rosji, ale nie wszyscy mają świadomość, że te rodziny, które były wywożone, to były rodziny tych ofiar, które ginęły w Katyniu i w innych miejscach, w Bykowni, w Charkowie, w Chersoniu. Osoby spokrewnione, osoby bliskie naszym oficerom zostały decyzją władz sowieckiej, ówczesnej sowieckiej Rosji, deportowane w głąb Związku Radzieckiego. I były prowadzone i są prowadzone na pewno w dalszym ciągu badania odnośnie liczebności osób deportowanych, wywiezionych. Natomiast to, co jest istotą pracy Biura Poszukiwań i na czym się projekt Nieupamiętnionych Miejsc Pochówku skupia, to jest dotarcie do dokumentów, do źródeł, do relacji, na podstawie których możemy określić, gdzie te osoby zmarły, gdzie są pochowane. Ponieważ nie wiemy, kiedy to będzie możliwe, ale będziemy robić wszystko, żeby państwo polskie we wszystkie te miejsca dotarło i żeby je chociaż upamiętniło. Natomiast naszym celem bezpośrednim jest przeprowadzenie prac poszukiwawczych tam, gdzie będzie to możliwe. I takim miejscem w pierwszej kolejności jest Kazachstan, ale planujemy również działania na terenie Uzbekistanu. Warto również powiedzieć, że w tej chwili w wyniku badań przeprowadzonych przez historyków Instytutu Pamięci Narodowej opracowano tak naprawdę cały obwód archangielski. W tym obwodzie ustalono kilka tysięcy nazwisk osób zmarłych i miejsc, gdzie zostały pochowane. To jest takie preludium do tego, co nas jeszcze czeka, ponieważ to jest projekt obliczony na lata. Mamy nadzieję, że w momencie, kiedy baza będzie poszerzona na tyle, na tyle, aby można było podzielić się wynikami tych badań publicznie, udostępnimy je w sieci, będzie to po prostu strona internetowa, która też będzie korespondowała z innym bardzo ważnym projektem Instytutu Pamięci Narodowej, prowadzonego przez archiwum. Jest to projekt straty.pl, gdzie mamy do czynienia z bazą osób, które były ofiarami zbrodni niemieckich. Więc z jednej strony będziemy mieli całą polską bazę ofiar zbrodni niemieckich, z drugiej osób, które zginęły, straciły życie na skutek działań totalitarnego państwa komunistycznego.
Jeśli dobrze rozumiem, to nie mówimy o cmentarzach, takich realnych cmentarzach, że ktoś przechodzi przez jeden, drugi, trzeci cmentarz i spisuje nazwiska z nagrobków, tylko bardziej chodzi o to, że te pochówki raczej były takie pospieszne, takie niezorganizowane, takie, no nie chcę powiedzieć przypadkowe, ale w takich miejscach, które dzisiaj nie są oznaczone. Rozumiem, że tu mówimy o takich miejscach.
Nawet jeżeli kiedyś były tam jakieś krzyże, to po tylu latach one już tam nie istnieją. Więc bardzo ważne są źródła, bo określenie miejsca, gdzie może znajdować się grób, czerpiemy z wielu źródeł. To są relacje, ale tych relacji jest coraz mniej, jeśli chodzi o osoby, które jeszcze żyją. Natomiast są relacje, które były składane jakby bezpośrednio po tych działaniach. One znajdują się w różnych archiwach. To są też zagraniczne archiwa, chociażby archiwum Misji Katolickiej Anglii i Walii, archiwum Hoovera. Mamy zbiory, które są dostępne w archiwach wojskowych, oczywiście w Instytucie Pamięci Narodowej. Jest bardzo bogaty zbiór, jeśli chodzi o materiał pozostawiony po Radzie Ochronie Pamięci Walki Męczeństwa. Mamy cały indeks represjonowanych, czyli dorobek ośrodka Karta. Więc te wszystkie źródła, te wszystkie dokumenty musimy przejrzeć pod kątem jednego miejsca, jednej lokalizacji, jednej grupy osób, żeby stwierdzić, gdzie mogą być pochowane. Poza tym, tak jak w przypadku Uzbekistanu i Kazachstanu, i to będziemy robić, można jechać do miejscowych archiwów, żeby odnaleźć akty zgonu czy jakieś dokumenty dotyczące pochówku. To jest w lokalnych archiwach w poszczególnych miejscach.
To wielki projekt, który być może, o którym być może w tej chwili mówimy po raz pierwszy w taki sposób bardzo otwarty i bardzo na to liczymy, że on będzie szedł dobrze i będzie realizowany według tych założeń, bo tu nie chodzi tylko o pewną wiedzę encyklopedyczną, ale przede wszystkim o to, żeby Polsce i rodzinom, a może właśnie szczególnie rodzinom, powiedzieć, wiemy, gdzie jest grób państwa dziadka, babci, ojca być może, więc bardzo liczymy, że to się wszystko powiedzie. Zostajemy w tamtych obszarach. Instytut Pamięci Narodowej ma w tym roku zaplanowane działania w Kazachstanie, w Uzbekistanie. To dość daleko, pani dyrektor. Czy jesteśmy gotowi na takie dalekie wyjazdy?
Jesteśmy gotowi zawsze na wszelkie wyjazdy, nawet w tak trudne warunki, jakie panują w Kazachstanie i w Uzbekistanie. No ale w tym roku jedziemy w maju, więc będzie o tyle lepiej. Rekonesans w tamtym roku przeprowadzony w listopadzie obejmował tylko Kazachstan i no, był już prowadzony w takich warunkach dość zimowych. W tym roku głównym miejscem, gdzie chcemy przeprowadzić rekonesans i przygotować się do rychłego przeprowadzenia prac poszukiwawczych, jest Rzeszkazgan w Kazachstanie. To jest miejsce, gdzie są pochowani Polacy na cmentarzu, który w tej chwili jest zagrożony pracami związanymi z funkcjonowaniem w tym miejscu kopalni. Więc zależy nam na tym, żeby te prace przeprowadzić szybko i mamy nadzieję, że w tym roku jeszcze będzie to możliwe, żeby ekshumować szczątki naszych rodaków, pobrać materiał genetyczny i pochować je w bezpiecznym miejscu i upamiętnić. Natomiast myślę, że można też wspomnieć, warto też wspomnieć o troszkę bliższym wschodzie, bo wybiegliśmy na daleki wschód w tej rozmowie. Bliższy wschód, mam na myśli prace, które przeprowadzamy bardzo blisko, w bardzo przyjaznych warunkach, jeśli chodzi o wszelkie kwestie proceduralne i formalne, to jest Litwa. W tym roku oczywiście również planujemy przeprowadzić kolejny etap prac poszukiwawczych, ekshumacyjnych na Litwie. Przypomnę tylko, że te działania prowadzimy tam od 2017 roku. Udało nam się odnaleźć, ekshumować już wiele, wiele mogił, wiele osób, doprowadzić do ich pochówku. Jedna osoba, mam na myśli tutaj Wojciecha Stypułę, wolą rodziny szczątki zostały sprowadzone do Polski, pochowane w Wadowicach, natomiast pozostałe osoby spoczęły w miejscach, chociażby na cmentarzu w kwaterze wojennej w Wejszyszkach. I na przykład pogrzeb, który był zorganizowany we wrześniu 2021 roku w Piktokańcach Apoloniusza Duszkiewicza, również odnaleziony przez nas żołnierz AK. Natomiast z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o Litwę i wiąże się to z naszymi uzgodnieniami, które są jeszcze w trakcie realizacji, chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby pochować na cmentarzu na Rossie, blisko swojego dowódcy, 6 żołnierzy AK, których odnaleźliśmy w 2020 roku w Raubiszkach. Raubiszki to było miejsce, gdzie prowadziliśmy pracę w kilku etapach. Przeprowadziliśmy badania
Pamiętam, pani dyrektor, wejdę w słowo, że te badania poszukiwawcze, bo akurat miałem tam przyjemność też brać w nich udział, to było bardzo szczególne badanie, bo to był las i były odwierty. Tych odwiertów pamiętam, że było około 3,5 tysiąca odwiertów, które trzeba było ręcznie wykonać, żeby sprawdzić, czy w miejscu, w którym wykonujesz taki odwiert, nie ma śladu po mogile. To wieloletni wysiłek. Zresztą nie tylko Instytut Pamięci Narodowej szukał żołnierzy od fakira, ale też inne organizacje. W końcu się udało.
Udało się, nasza radość nie ma granic dosłownie. W tych pracach słusznie ksiądz zauważył, zawsze nam pomagają wolontariusze, szczególnie ze Stowarzyszenia Odra Niemen. I tutaj chciałabym złożyć gorące podziękowania na rzecz kierownictwa fundacji. W Raubiszkach pracowaliśmy 2 sezony. Jeśli dobrze pamiętam, rzeczywiście ogromna ilość odwiertów i tak naprawdę tylko upór wszystkich, którzy w te prace byli zaangażowani, doprowadziło do tego, że mogiła została odkryta. Ci żołnierze, przypomnę tylko, zginęli bodajże w lutym 1945 roku w potyczce ze zwiadem sowieckim. I fakir został w tej potyczce ranny, ale pochowany został właśnie na cmentarzu na Rossie. Natomiast 6 żołnierzy z jego oddziału zostało pochowanych tam, na miejscu, i chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby państwo polskie zorganizowało uroczysty pogrzeb właśnie na cmentarzu w Wilnie, na Rossie, żeby żołnierze spoczęli obok swojego dowódcy.
To trochę brzmi, tak powiem, trochę romantycznie, ale to trochę brzmi jak takie porządkowanie świata, to znaczy odnajdujemy nieodnalezionych, podkomendni dołączają do swoich dowódców, wskazujemy miejsca pochówku rodziców, dziadków i w ogóle krewnych, upominamy się o tych Polaków gdzieś tam, byśmy powiedzieli w cudzysłowie dużym, na końcu świata. To wyjątkowe dzieło. Moglibyśmy mówić i o Białorusi, na której też pracował Instytut Pamięci Narodowej, ale nie sposób nie powiedzieć o Ukrainie. Teraz na Ukrainie wojna. Oczywistym jest, że prac poszukiwawczych prowadzić w tej chwili nie można. Ostatni nasz wyjazd to był 2019 rok, kiedy we Lwowie szukaliśmy, no właśnie, i to bym chciał nad tym się zatrzymać, szczątków, nie tyle ofiar zbrodni wołyńskiej, bo to jest dzisiaj często podnoszone, ale polskich żołnierzy 1939 roku. Czyli Instytut Pamięci Narodowej pracuje i chce pracować na Ukrainie nie tylko w poszukiwaniu ofiar zbrodni wołyńskiej.
Wojna na Ukrainie, która toczy się już wiele dni, pokazała nam wszystkim, nie tylko pracownikom Biura Poszukiwań i Identyfikacji, którzy wiedzą, po co wykonują swoją pracę, ale wojna pokazała wszystkim innym, którzy być może nie zdawali sobie sprawy z tego, jak te działania są potrzebne. Kiedy giną ludzie, nie wiemy, gdzie zaginęli. Kiedy próbujemy odnaleźć jakikolwiek ślad po nich, zdając sobie również sprawę, że nigdy to się nie uda. I kiedy takie obrazy widzimy w równoległym czasie, kilkaset kilometrów od naszej granicy, albo kilkadziesiąt, to namacalnie dotykamy istoty tych działań Instytutu. Wiemy, jak ważne dla rodzin jest to, żeby móc dotknąć trumny swojego ojca, swojego brata, swojego dziecka. I wiemy, że jeżeli komuś nie jest to dane, to całe życie ten człowiek do tego dąży.
I na to czeka.
I na to czeka. I kiedy my możemy to zrobić po tych 70 czy 80 latach, kiedy widzimy te rodziny, którzy będąc w tej pętli czasu w końcu dosięgli momentu, do którego zawsze dążyli, my wiemy, jakie to jest ważne. Działania na Ukrainie, nie wiem na jak długo czasu, nikt tego pewnie nie wie, odsunęły możliwość pracy IPN na tamtych terenach. Trzeba powiedzieć, że przed 24 lutym byliśmy bardzo blisko rozpoczęcia wspólnych działań poszukiwawczych i ekshumacyjnych w Odessie. W Odessie, w miejscu, gdzie w latach 37-38 spoczywają ofiary NKWD, w tym Polacy. Byliśmy tam w październiku na trudnych, ale bardzo napawających nadzieją rozmowach z merem i z całym zespołem, który prowadzi tam działania. I otrzymaliśmy tak naprawdę zgodę na to, żeby wziąć udział w tych pracach. Miały być one rozpoczęte w maju. Kiedy byliśmy na Ukrainie w październiku, byliśmy również w Chersoniu. W Chersoniu, który wiemy, że po 24 lutym jest okupowany. Natomiast dlaczego Cherson? Cherson jest miejscem, gdzie był wywieziony jeden z transportów ofiar zbrodni katyńskiej i tam zostały te osoby stracone. I Cherson jest jedynym miastem, jedynym miejscem, gdzie wiemy, że istnieją groby ofiar zbrodni katyńskiej, ale gdzie nie zostały przeprowadzane prace poszukiwawcze. Byliśmy na rekonesansie w tym miejscu i wiemy, że są tam miejsca, gdzie takie prace można przeprowadzić. I mówiąc to, zmierzam do odpowiedzi na pytanie księdza, kogo szukamy na Ukrainie. Każdy, kto zna historię Polski, każdy, kto zna historię XX wieku, wie, jakie działania toczyły się przez tamte tereny. Po wybuchu wojny, II wojny światowej, po inwazji, po 17 września, mamy do czynienia z ofiarami działań wojennych. Potem, kiedy zaczęły się tworzyć obozy, czy to NKWD, czy obozy niemieckie, mamy do czynienia z ofiarami zbrodni popełnianych czy to na jeńcach, czy to na osobach cywilnych. Mamy do czynienia również ze zbrodnią wołyńską, z ludobójstwem okropnym, które jeszcze ofiary jeszcze wołają o zadośćuczynienie w sensie odnalezienia ich grobu i godnego pochówku. Więc to nie tylko, oczywiście Ukraina to nie tylko zbrodnia wołyńska, to są ofiary września. I tutaj właśnie we Lwowie, w Hołosku, w zboiskach odkryliśmy groby polskich żołnierzy w 2019 roku i mamy nadzieję, że będziemy w niedługim czasie mogli przeprowadzić ekshumację. Mamy do czynienia z żołnierzami Korpusu Ochrony Pogranicza w innych miejscach. Mamy zlokalizowane te pochówki. Mamy oczywiście do czynienia z miejscami, gdzie jest wiele ofiar zbrodni katyńskiej i tutaj zbrodni wołyńskiej, przepraszam. I tutaj takim miejscem symbolicznym jest Huta Pieniacka. Przez rok czasu nasi pracownicy analizowali dostępne źródła i stworzyliśmy nawet taką mapę, na której są zaznaczone gospodarstwa poszczególnych osób, które zginęły. Wiem z relacji, że na przykład rodzina ta i ta została zamordowana i pochowana gdzieś za stodołą. My takie miejsca mamy te nazwiska zweryfikowane i jesteśmy gotowi do tych prac, kiedy tylko będzie to możliwe.
Budzi to rzeczywiście wiele emocji i też dużo nadziei, że te działania kiedyś będą mogły być podjęte. Wróćmy na teren, kończąc już niestety, chociaż bardzo ciekawie się tego słucha, wróćmy na teren dzisiejszej Rzeczypospolitej, bo rozpoczęliśmy, można powiedzieć, kolejny sezon badawczy. Już mamy za sobą kilka prac na terenie Polski. Co przed nami, pani dyrektor? Jakie działania w tym roku? O czym moglibyśmy już dzisiaj powiedzieć, że w Polsce chcemy do jakichś miejsc pojechać albo powrócić do jakichś miejsc?
Przed nami jak co roku wiele miejsc, wiele działań. Część z nich jest kontynuacją prac poprzednich, część to nowe miejsca. kontynuujemy i zarazem kończymy wieloletnie prace poszukiwawcze, ekshumacyjne, które prowadziliśmy na terenie byłego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów przy ulicy Rakowieckiej. W tym roku przeprowadzimy ostatni etap prac, oddając tym samym symbolicznie już teren pod budowę muzeum. Kontynuujemy również działania w Warszawie przy ulicy Skierdowskiej. W tamtym roku odnaleźliśmy tam masowy grób ponad 30 ofiar cywilnych zbrodni niemieckich, z tego przynajmniej z badań tak wynika, dotychczasowych. Mamy przesłanki twierdzić, że spoczywają tam jeszcze inne ofiary i tam wracamy. Z nowych miejsc, ważnych, z nowych, a zarazem starych. Mam na myśli tutaj cmentarz wojskowy na Powązkach. Wracamy na Powązki, oczywiście już nie na Łączkę, ale próbujemy badać inne miejsca, gdzie według naszych badań, gdzie z naszych badań wynika, że mogą być pochówki ofiar zmarłych na Mokotowie. To jest istotne, ponieważ wszyscy, którzy byli straceni na mocy wykonania kary, znaczy w wyniku wykonania kary śmierci, byli chowani na Łączce. Ale osoby, które zmarły z różnych przyczyn, a możemy się tylko domyślać z jakich, były chowane też na cmentarzu wojskowym na Powązkach, ale w innych grobach, nieopodal Łączki. Dzisiaj jest to teren kwatery F, F2, F3. Jednym z takich znanych nazwisk jest nazwisko pana Mariana Borychowskiego, który został aresztowany przez PUBP w Sokołowie Podlaskim w 50 roku, w grudniu 50 roku, przewieziony do Warszawy na Mokotów i tam w lutym zmarł. W lutym następnego roku. Został pochowany według badań na kwaterze F2. W późniejszych latach ten teren został przeznaczony pod nowe pochówki. Wiemy, że i sekwencja pochówków tych poprzednich w stosunku do aktualnie znajdujących się została zmieniona. Nawet numeracja została zmieniona. Chcemy przeprowadzić prace na razie weryfikacyjne w miejscach, gdzie nie ma współczesnych grobów, żeby potwierdzić sekwencję pochówków, obecność szczątków. Dzięki dobrej współpracy z Zarządem Cmentarzy Komunalnych mamy też możliwość brania udziału w przygotowywaniu na tym obszarze cmentarza miejsc pod nowe pochówki. Zawsze, kiedy jest nowy grób przygotowywany, jesteśmy tam obecni i sprawdzamy, czy nie ma tam przypadkiem szczątków osób, ofiar z lat 50. Więc cmentarz Powązkowski będzie jednym z takich miejsc, gdzie powrócimy w tym roku. I chciałabym jeszcze powiedzieć o Rembertowie. Rembertów to będą pierwsze prace. Mam nadzieję, że będą one kontynuowane. Chodzi oczywiście o ofiary obozu NKWD w Rembertowie. Będą to pierwsze przeprowadzone właśnie prace na tym terenie. Na razie weryfikujemy dostępne źródła i wyniki badań. Jeszcze nie mamy niestety terminu tych prac. W dalszym ciągu przygotowujemy formalnie to miejsce do rozpoczęcia prac.
Przyznam, że historia Mariana Borychowskiego jest mi bliska. W zeszłym roku uczestniczyliśmy w pogrzebie jednej z jego córek i te córki, w ogóle dzieci pana Mariana Borychowskiego wciąż czekają na odnalezienie tych szczątków. Historia jest dla nich o tyle też dramatyczna i tragiczna, że te dzieci po aresztowaniu rodziców przeszły straszną drogę. Jedno z tych dzieci było aresztowane, a dzieci też były, można powiedzieć, rozwiezione po domach dziecka. Dramatyczna, trudna historia, która mogłaby w tym roku znaleźć swój finał w odnalezieniu szczątków i oddaniu tych szczątków dzieciom, które tyle lat czekają. Kończąc, pani dyrektor, można by powiedzieć po prostu, powracamy po swoich.
Tak, powracamy po swoich. To jest nasze motto Biura Poszukiwań. Myślę, że mogę zdradzić jeszcze a propos właśnie powracania po swoich, to, że przygotowujemy się do zorganizowania kolejnej konferencji identyfikacyjnej. No, w związku z dużą aktywnością Kancelarii Prezydenta musimy się dostosować do terminu wyznaczonego przez Kancelarię, natomiast jesteśmy gotowi do tego, żeby przystąpić do organizacji, ponieważ mamy nowe identyfikacje.
Czekamy w takim razie i można powiedzieć tak po prostu, nie możemy się doczekać i Polska nie może się doczekać. Bardzo serdecznie dziękuję. Mecenas Anna Szelung była gościem trzeciego odcinka podcastu Powracamy po swoich. Dziękuję pani dyrektor.
Dziękuję bardzo.
I dziękujemy państwu i zapraszamy do kolejnych naszych odcinków i do naszych mediów społecznościowych. Można nas odnaleźć na Facebooku i na Twitterze pod hasłem Biuro Poszukiwań i Identyfikacji. Do zobaczenia.